Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie relacja z Niedzieli Palmowej z Benedyktem XVI oraz wiadomości ze Stolicy Apostolskiej. W przeglądzie prasy katolickiej przedstawimy kwietniowy numer posłańca Serca Jezusa, a na zakończenie kolejny odcinek Ex Oriente Lux. Tym razem ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o etiopskich wsiach i miastach. Do pozostania z papieską rozgłośnią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
W Jezusie objawionym jako Mesjasz spełnia się Boże przyrzeczenie błogosławieństwa dla całego rodzaju ludzkiego. Mówił o tym Benedykt XVI podczas mszy niedzieli palmowej na placu świętego Piotra. Liturgię poprzedziła tradycyjna procesja z palmami z udziałem rzymskiej młodzieży obchodzącej swój światowy dzień na szczeblu diecezjalnym. Papież nawiązał w homilii do sceny uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy lud wita go słowami psalmu mesjańskiego.
Możemy tu odkryć pierwsze wielkie przesłanie, jakie kieruje do nas dzisiejsza uroczystość. Zachętę do podjęcia właściwego spojrzenia na całą ludzkość, na ludzi tworzących świat, na różne kultury i cywilizacje. Spojrzenie, którym człowieka wierzącego obdarza Chrystus, jest spojrzeniem błogosławieństwa, spojrzeniem mądrym i kochającym, zdolnym do uchwycenia piękna świata i do współczucia dla jego kruchości. W spojrzeniu tym ukazuje się spojrzenie samego Boga na ludzi, których On kocha i na stworzenie dzieło Jego rąk.
Ojciec Święty zwrócił uwagę na zasadniczą kwestię, jaka wyłania się z paradoksu palmowej niedzieli, gdy tłum woła Hosanna, a w kilka dni później krzyczy ukrzyżuj go. Chodzi o pytanie istotne tak wówczas jak i dziś, kim jest dla mnie Chrystus?
Drodzy młodzi tu zgromadzeni, dzisiejszy dzień w sposób szczególny jest wasz, gdziekolwiek na świecie obecny jest Kościół. Z tego względu pozdrawiam was z wielką miłością. Niech Niedziela Palmowa będzie dla was dniem decyzji przyjęcia Pana i pójścia za Nim aż do końca, decyzji, by uczynić z Jego męki, śmierci i zmartwychwstania sens waszego chrześcijańskiego życia. Jest to decyzja, która prowadzi do prawdziwej radości, jak przypomniałem w orędziu do młodych wystosowanym na ten dzień. Radujcie się zawsze w Panu. Stało się tak w życiu Klary z Asyżu. Przed 800 laty, pociągnięta przykładem świętego Franciszka i jego pierwszych towarzyszy, właśnie w Niedzielę Palmową opuściła dom rodzinny, aby całkowicie poświęcić się Panu. Miała 18 lat oraz odwagę wiary i miłości, aby wybrać Chrystusa, znajdując w Nim radość i pokój.
Benedykt XVI przypomniał, że palmowa niedziela powinna nas napełniać uczuciami uwielbienia niczym mieszkańców Jerozolimy oraz dziękczynienia za ofiarę życia Chrystusa, który oddaje siebie z miłości do nas. Ten dar domaga się od nas odpowiedzi w postaci ofiarowania własnego życia temu, który się za nas wydał.
Do Światowego Dnia Młodzieży obchodzonego w tym roku na szczeblu diecezjalnym Benedykt XVI nawiązał także w różnojęzycznych pozdrowieniach przed modlitwą Anioł Pański.
Pozdrawiam Polaków, szczególnie młodych tu obecnych oraz wybranych rodzimych diecezjach i parafiach. Modlę się Światowego Dnia Młodzieży jest wezwanie świętego Pawła, radujcie się zawsze w Panu. Radość płynąca ze świadomości, że Bóg nas kocha, jest centralnym elementem dziewiaczenia chrześcijańskiego. Wszyscy często naznaczonym smutkiem, niepowością jest ona waszym świadectwem pięknej pewności wiary. Bądźcie radosnymi świadkami Chrystusa. Niech Bóg wam błogosławi.
Papież pozdrowił obecne na modlitwie maryjnej dwa komitety Światowych Dni Młodzieży, ubiegłorocznych organizatorów spotkania w Madrycie oraz przyszłorocznych w Rio de Janeiro. Dziś zakończyli oni obrady związane z przygotowaniem spotkania młodych w Brazylii w lipcu 2013 roku.
Zwracając się do wiernych po angielsku, papież życzył im, by przeżywanie męki i śmierci Chrystusa w czasie liturgii Wielkiego Tygodnia stało się zachętą do porzucenia grzechu i do nawrócenia, a dzięki Bożej łasce wybrania życia w miłości i służbie braciom.
Mianem bardzo pozytywnego sygnału określił watykański rzecznik ogłoszenie przez kubańskie władze najbliższego Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Decyzję tę podjęła w trybie wyjątkowym Rada Ministrów Republiki Kuby jedynie w odniesieniu do dnia 6 kwietnia. Podając tę wiadomość, oficjalny dziennik Granma podkreślił, że jest to gest prezydenta Raula Castro, który chciał w ten sposób uhonorować papieża i pomyślne rezultaty jego doniosłej wizyty na wyspie. Zapowiedziano jednocześnie skierowanie stosownego wniosku do Zgromadzenia Narodowego, by Wielki Piątek był na stałe dniem świątecznym.
Pozytywnie oceniając decyzję kubańskich władz, ksiądz Federico Lombardi stwierdził, że Stolica Apostolska spodziewa się, iż fakt ten ułatwi wiernym udział w nabożeństwach i świętowaniu Wielkanocy. Mamy nadzieję, dodał watykański rzecznik, że wizyta Ojca Świętego nadal będzie przynosić oczekiwane owoce dla dobra Kościoła i wszystkich Kubańczyków.
Najpilniejsza pomoc humanitarna, zarówno dla chrześcijan, jak i muzułmanów w Syrii, zostanie sfinansowana z pieniędzy ofiarowanych przez Benedykta XVI. Papież przekazał 100 tysięcy dolarów na pomoc poszkodowanym w bratobójczych walkach Syryjczykom. Jak poinformował melchicki patriarcha Grzegorz III Lacham, w pierwszym rzędzie z tych środków zostanie zakupiona żywność dla rodzin, a także mleko dla dzieci. Uchodźcy otrzymają również wsparcie finansowe, by mogli zapłacić czynsz za wynajmowane mieszkania, a chorzy kupić potrzebne leki.
Kościół poprzez struktury Caritas Syria od samego początku wspiera ofiary konfliktu. Obecnie dzięki darowi papieża pomoc ta będzie jeszcze bardziej skuteczna, podkreśla Grzegorz III Lacham. Wskazuje zarazem na konieczność podjęcia jeszcze intensywniejszych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej i Kościoła w celu zapobieżenia dalszemu przelewowi krwi. Patriarcha wezwał też syryjskich chrześcijan do skromnego przeżywania zbliżającej się Wielkanocy i przekazania w geście solidarności zaoszczędzonych pieniędzy na wsparcie cierpiącej ludności Syrii.
Tymczasem z tego kraju dochodzą informacje o kolejnych krwawych starciach. Bez echa pozostaje wciąż apel ONZ-owskiego wysłannika Kofiego Annana, który przypomniał syryjskim władzom o konieczności poszanowania międzynarodowego porozumienia zakładającego natychmiastowe zawieszenie broni.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W tych dniach przeżywaliśmy w liturgii misterium ostatnich chwil życia Jezusa na ziemi. Przez 40-dniowy post przygotowaliśmy się do niedzieli zmartwychwstania Pana. Radując się, świętujmy ten błogosławiony czas Wielkanocy i w tym klimacie przeżywajmy każdy dzień, powierzając Zbawicielowi świata siebie, swoje rodziny i ogniska apostolstwa modlitwy. Niech w ten klimat radości wprowadzi nas lektura naszego miesięcznika, posłańca serca Jezusowego. Ksiądz Stanisław Łucarz w artykule Krzyż ukazuje, jak w tym znaku męki Jezusa objawia się miłość i jak w krzyżu zawiera się logika zbawienia świata. W refleksji księdza Tomasa Halika Zmartwychwstanie nasz Pan nie jest jedynie zamkniętą przeszłością, a Jego powstanie z martwych nie jest wydarzeniem jednym z wielu, lecz jest widzialne tylko oczyma wiary, wspartej nadzieją i miłością. O Bogu, który chce być naszym pocieszycielem, o doświadczeniu strapień w życiu duchowym oraz o paschalnej radości pisze ksiądz Jacek Poznański w tekście Pocieszenie zmartwychwstałego Pana. O przemianie z niewiernego Tomasza w wiernego sługę przeczytamy w artykule księdza Jana Koniora Refleksja niewiernego Tomasza. Z tekstu księdza Włodzimierza Mocydlarza Prefacja o sercu Jezusa dowiemy się, dlaczego ta modlitwa jest hymnem dziękczynienia i uwielbienia Boga. Afrykański misjonarz ksiądz Teotime Akpako zaprosi nas do Beninu, świętującego 150. rocznicę ewangelizacji, a podróżnik Jan Gać oprowadzi nas po Bazylice Grobu Pańskiego w Miechowie, zwanym Polską Jerozolimą. Magdalena Bosek w świadectwie Świadomy Powrót opowie o swoim doświadczeniu wiary i Kościoła. Jezuita, ksiądz Wiesław Krupiński w tekście Łagodna radość starości ukazuje, jak modlitwa wycisza niepokoje tego okresu i czyni go spokojniejszym. Zachęcam też do refleksji nad komentarzami do niedzielnych Ewangelii, zapoznania się z papieskimi intencjami, poradą duszpasterską, dzieciom zaś polecam opowiadanie. Życzę wszystkim błogosławionych świąt, smacznej święconki i tradycyjnego śmigusa dyngusa. Niech Boży pokój będzie z wami, prenumerujcie i czytajcie Posłańca Serca Jezusowego.
Światłość ze wschodu.
Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez ale.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O Jezus.
Ze wsi do miasta. Mówiąc o wiejskim życiu w Etiopii, wspominałem też o miastach. To oczywiste, że są tam także miasta, choć ich wygląd i charakter niekiedy odbiega od europejskich metropolii. Ale do odmienności etiopskiego świata słuchacze naszych audycji chyba już zdążyli się przyzwyczaić. Zatem powiedzmy dziś parę słów o tym, jakie właściwie są te etiopskie miasta i jak się w nich żyje. Miasta w Etiopii wyglądają trochę jak duże wioski. Mam tu przede wszystkim na myśli fakt, że także w mieście ludzie żyją trochę na wiejski sposób. Wielu mieszkańców osiedli miejskich hoduje bydło albo trzyma osła w przydomowej zagrodzie. Po podwórkach zazwyczaj biegają kury, a ludzie chodzą na targ z tym, co im wrosło, choćby na kawałku ziemi, jeśli takowy posiadają. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, zważywszy, że przecież taki jest naturalny mechanizm cywilizacyjny. Ludzie tworzą coraz większe zbiorowości, bo tak się żyje łatwiej, a zasada pomocniczości i solidarności działa jednakowo pod każdą szerokością geograficzną. Samotnie i z dala od świata żyją tylko mnisi, a normalni ludzie zazwyczaj potrzebują pomocy innych, także na co dzień. No więc się te przydrożne wiejskie osiedla rozrastają, przybierając z czasem bardziej zurbanizowaną postać. W Etiopii punkty odniesienia w takiej miejskiej strukturze zwykle są dwa, mianowicie targ i kościół, ewentualnie meczet w wypadku społeczności muzułmańskich. To wokół nich organizuje się całe życie. Wszyscy je odwiedzają, więc zawsze są wyeksponowane i łatwo tam trafić, nawet w bardziej rozległych miastach. Zawsze w pobliżu jest także dworzec autobusowy, bo w Etiopii autobusy ciągle są najważniejszym środkiem transportu. Kościół i targ oraz dworzec autobusowy zazwyczaj łączą główne drogi miasta, a wokół powstają kolejne ludzkie zabudowania, najczęściej dość chaotycznie, bez planów urbanizacyjnych. Każdy stawia swoją chałupkę jak umie i na co go stać. A że mowa przecież o bardzo ludnym kraju, to rzecz jasna, domki stają coraz bliżej siebie, tworząc zwarte dzielnice, poprzetykane węższymi lub szerszymi ulicami. Tych ulic nie wyobrażajmy sobie na kształt szerokich alei czy prostych dróg, gładko wyasfaltowanych. Takie są tylko niektóre i to jedynie w największych miastach. Te drugorzędne i w tych mniejszych czasami są wybrukowane, to znaczy wyłożone kamieniem, ale najczęściej są to po prostu zwykłe drogi gruntowe, piaszczyste lub gliniaste. Dobrze, jeśli ubite, ale też często mocno rozjeżdżone i błotniste, zwłaszcza w porze deszczowej. Prostota etiopskiej zabudowy na obszarach wiejskich sprawia, że łatwo ją postawić, ale i łatwo zburzyć albo przenieść. Dawniej budowano z byle czego. jednoizbowe chaty na planie koła lub prostokąta, ze ścianami postawionymi z drewnianych żerdzi, oblepionych ziemną zaprawą, niekiedy zastąpione murem z cegły suszonej na słońcu, sklepiskiem zamiast podłogi, całość pokryta dachem z gałęzi albo trzciny. Na nizinnych obszarach kraju to niemal standardowa wiejska forma architektoniczna. Na wyżynie, gdzie łatwiej o trwały materiał, buduje się często z kamienia. W dużych wioskach domostwa powstające przy głównej szosie są zazwyczaj solidniejsze, choć zawsze bardzo proste, jedno- albo dwuizbowe, często z domowym zwierzyńcem przez ścianę. We współczesnych etiopskich miastach cała zabudowa jest już dużo bardziej ściśnięta. Domki stoją jeden obok drugiego, ale że najczęściej budowane z kiepskiego surowca, to nadal parterowe i płasko pokryte blachą falistą. Tylko w największych miastach Etiopii spotykamy wysokie kamienice, będące zresztą spuścizną po włoskiej obecności. Jednak w ostatnim czasie wiele się w tym względzie zmienia. Po wielu latach cywilizacyjnego zastoju kraj przeżywa prawdziwy boom infrastrukturalny. Zwłaszcza w stolicy kraju buduje się ogromnie dużo, niekiedy nawet z rozmachem. Dzielnice od dawna zamieszkiwane przez ubogą ludność są masowo burzone i wysiedlane. Na obrzeżach miasta powstają nowe dystrykty, a domy rosną niczym grzyby po deszczu, bo żelbetonowe szkielety stawia się szybko, potem zabudowuje cegłą i prosto wyposaża. Pomimo tego, że Etiopia jest jednym z krajów o najniższym stopniu urbanizacji w całej Afryce, bo zaledwie około 15% społeczeństwa żyje w skupiskach liczących powyżej 2000 osób. To przecież żyje tam ponad 80 milionów ludzi. Zatem w dobie cywilizacyjnego pędu ze wsi do miasta, te ostatnie, jako bardzo nieliczne, z dnia na dzień są coraz bardziej przeludnione, a żyje się w nich wcale nie lepiej niż na wsi. Mówimy ciągle o bardzo biednym kraju, gdzie ludzie z reguły niewiele posiadają i zdani są tylko na siebie. Więc mieszkanie w wielomilionowej metropolii, jaką jest dziś Addis Abeba, wcale nie jest łatwiejsze niż życie w odległej choćby wsi. Tu także ciągle trzeba walczyć o chleb powszedni, na który zarobić nie jest łatwo. Pracę trzeba sobie zorganizować na własną rękę, bo przemysł prawie nie istnieje, a handel zakłada wymianę towarowo-pieniężną, więc także jest wypadkową ogólnej zamożności. Oczywiście stolica jest centrum administracyjnym kraju, więc wielu jej mieszkańców pracuje w różnych urzędach i agendach, nie mówiąc o usługach, szkolnictwie, policji i instytucjach opiekuńczych. Tak, wielkie miasta dają szansę na życie przypominające nasze europejskie standardy cywilizacyjne, ale są też areną ogromnych kontrastów społecznych i ludzkich. W bezpośrednim sąsiedztwie nowoczesnych wieżowców z betonu i szkła, w samym centrum etiopskiej stolicy, ciągle istnieją dzielnice parterowych blaszaków, pozbawionych kanalizacji, bieżącej wody i elektryczności, które najtrafniej nazwać wypada slumsami. Dostatek jest udziałem bardzo nielicznych. Wielu mieszka i żyje na krawędzi egzystencjalnej, a stan bardzo wielu najtrafniej określa słowo nędza. Miejmy nadzieję, że zmiany ekonomiczne i gospodarcze, jakie właśnie zachodzą w Etiopii, przyniosą poprawę życia także tym najbiedniejszym.
O Jezus, my ręce bez zalew.
Audycja księdza Rafała Zarzecznego kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.